Nie lubię poniedziałku. Niedzielny program terapeutyczny.
Monika Białek, dobry wieczór, witam Państwa. Według statystyk najwięcej osób umiera w poniedziałek. Dlaczego? Bo stres związany z powrotem do pracy, obowiązków i kłopotów to niekiedy zbyt wiele jak na jednego człowieka. Stres może odebrać wszelką radość życia, a nie powinien, bo nie taka jego funkcja. Jak radzić sobie ze stresem? To takie proste pytanie, ale odpowiedź na nie może zabrzmi to górnolotnie, ale może uratować nam życie. Dziś gościem programu jest pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Ten poniedziałek chyba trochę panią przestraszył.
Dobry wieczór państwu, nawet bardzo, choć możemy zawsze zmienić perspektywę poniedziałkową.
No tak, i możemy sobie zawsze wyobrażać tak, że omijamy ten dzień, a zresztą najbliższy poniedziałek podejrzewam, że będzie najpiękniejszym dniem naszego życia. Myślmy w ten sposób. A stresuje się pani przed programem?
Raczej cieszę się.
Aha.
Tak.
Czyli podejście się liczy.
Tak, bo kto nam to robi?
To znaczy?
Kto nam robi stres, ja sobie robię, to mogę zrobić sobie wszystko, co zechcę.
Bardzo ładnie. Czy można powiedzieć, że stres to taki atawistyczny mechanizm, który kiedyś miał nas chronić, a teraz w zasadzie utrudnia nam życie?
Myślę, że dalej ma nas chronić, natomiast pytanie, w jaki sposób interpretujemy zjawisko stresu we własnym życiu, chociażby owe statystyki, które mówią, że ma być źle, być może ci ludzie umarli ze zupełnie innych powodów, natomiast do tego byli zestresowani, zapewne to bardzo pomaga tym, żeby się źle czuć, stres, i żeby właśnie potem chorować, umierać i tak dalej, stwarzając sobie pewną perspektywę. Możemy sobie stwarzać także inną perspektywę. Stres ma dobrą intencję. Oznacza, że jeśli postawimy sobie pytanie, po co dobrego się stresuje, a nie po co złego, jak to jest w zwyczaju, i wtedy odpowiemy sobie na to pytanie, znajdziemy dobrą intencję stresu, bo rzeczywiście jest on mechanizmem obronnym, bądź napędowym, bądź spełnia jeszcze wiele, wiele innych funkcji w zależności od kontekstu sytuacji, w której aktualnie się znajdziemy. Wiemy, jaką dobrą intencję ma stres.
No ale można w zasadzie postawić taką mocną granicę pomiędzy tym dobrym a złym stresem. To też chyba jakoś różnie się w nas jakby nabudowuje, tak?
Ten zły stres to taki długo utrzymujący się, bardziej zjawisko przechodzące w frustrację permanentną, powodującą złe samopoczucie i powodującą szkody wyraźne. A to oznacza, że taki stres jest jakby hodowany przez nas samych w sobie na skutek wszystkiego, co się dzieje wkoło. I to, co się dzieje wkoło nas, interpretujemy jako konieczność stresowania się. Dzieje się to automatycznie często, w związku z tym mamy taki pomysł, że to świat nam robi, że to życie nam robi, albo okoliczności, w których się znajdujemy. Tak naprawdę robi to nasz organizm, czyli ja sobie to robię.
Lekarze, kiedy jest za nami na przykład pierwszy zawał, albo kiedy widać, że z tym serduszkiem coś jest nie tak, w zasadzie do recepty dołączają takie przesłanie: żyj bez stresu. I w zasadzie większość osób wtedy odpowiada: no tak, jaki on mądry, ciekawe jak to zrobić, przecież to niemożliwe. Możliwe?
Bo jeśli bez stresu, to z czym mamy żyć? I kłopot polega na tej koncepcji właśnie, że jeśli wiem, że mam się nie stresować, to wiedzą wszyscy i lekarze doradzają. Ale ciekawa jestem, który lekarz doradza, co zamiast tego stresu, czyli co to jest bez stresu, oznacza to, z czym mam żyć. Czyli czym mam zastąpić ten zwyczaj stresowania się. To jest bardzo trudne, to jest na poziomie behawioralnym, na poziomie zachowań, wyuczonych reakcji na coś. W związku z tym jest dobre pytanie, w jaki inny sposób chcę się zachowywać, co chcę czuć. Co chcę czuć na przykład w poniedziałek, kiedy idę do pracy. W jaki sposób chcę się czuć w tej pracy, jak chcę się czuć, kiedy będę wykonywać nawet 100 zadań na raz i kiedy wszystko się będzie działo w koło, będzie miało tempo, mogę się czuć dobrze albo źle. Decyzja należy do mnie.
Czym zastępować w związku z tym?
Zadaję sobie takie pytanie, co fajnego z tego mam, na przykład z tego, że przychodzę tu do pani i rozmawiamy. Jaką frajdę mi to może sprawić? Co dobrego mogę z tego mieć? Jaką radość, jaką przyjemność? Co dobrego z tego mam, że mam dużo pracy? Że mogę żyć w szybkim tempie? Co dobrego z tego mam? zamiast jakie ograniczenia mi to nakłada. Tak naprawdę, jeśli będę postrzegać to przez pryzmat ograniczeń, czyli czego nie mogę robić, bo robię to, czego, co mi jest zabrane, jak gdyby, no to prosta droga do stresu, do zawału, do niezadowolenia. Mówię ludziom, jak będziesz mieć 80 lat i siądziesz jako zgorzkniała stara baba albo zgorzkniały stary facet, i wtedy będziesz wiedział, czego dokładnie nie doświadczyłeś, zamiast czego doświadczyć.
Mhm. To jest takie odwracanie naszej uwagi, tak to, co, o czym pani mówi, to zastępowanie, tak naprawdę takie bawienie się z naszą psychiką, w zasadzie popatrz na coś innego, czy to jest takie nabudowywanie nowych przekonań tak naprawdę, z którymi najtrudniej jest walczyć?
Raczej przekonań, ponieważ nasza rzeczywistość to nasze przekonania, czyli w jaki sposób ją postrzegamy w tym naszym matriksie, hologramie albo jakkolwiek nazwiemy, to nasze przekonania stanowią pewną mapę rzeczywistości. Nigdy nie jest tak, że one są zgodne z rzeczywistością, bo mapa nie jest terenem, jest tylko pewnym obrazem terenu. Każdy z nas ma taką mapę, taki obraz terenu, po którym się poruszamy, własnego świata, siebie, otoczenia. I ciekawe, co mamy w tej mapie, gdyby tak rozrysować, i jaki znak, czyli ujemny czy dodatni, te wszystkie rzeczy, które się pojawią w mapie, jaki znak emocji powodują w nas, to w zależności od tego są stresogenne albo są takim źródłem przyjemności i spędzania fajnego czasu.
Ja niestety nie znam zbyt wiele takich osób jak pani, które mają takie podejście do stresu i w zasadzie świadomie próbują jakby zastąpić właśnie fajnymi emocjami, ale to jest fantastyczny pomysł i w zasadzie jakby z automatu. Nasze ciało mówi coś innego w pewnym momencie, kiedy mówimy, pomyślę o tym, co w tym jest dobre. Nawet jeśli te koszty w postaci jakiejś tam stresującej sytuacji, bo na przykład wystąpienia publiczne zawsze będą swego rodzaju napięciem, to jednak wychodzi się na plus, tak?
No proszę zauważyć, że na przykład jak ludzie mówią o swojej pracy, o wystąpieniach czy gdziekolwiek, to jest tak jakby zewnętrzny przymus, takie przekonanie, taki mit, że należy się stresować. Bo nawet bez tego będzie to miało małą wartość.
Trzeba swoje przecierpieć.
Tak, albo wręcz po prostu się nie uda, bo czasami ludzie mówią, że muszę się przejmować, czyli mieć czarne wizje, muszę się stresować, żeby potem się miło rozczarować. No ja dziękuję za taką rzeczywistość, bo ja wolę mieć dobre spojrzenie na wszystko i się również miło rozczarować, czyli mieć taką serię rozczarowań, które sama sobie także robię.
Myślę, że też jest sporo takich osób, które po prostu potrzebują tego stresu, takich negatywności w życiu po to, żeby funkcjonować, bo to jest jakby ich treść życia. Myśli pani, że rzeczywiście jest taka grupa ludzi, czy jakby typ ludzi, którzy bez stresu nie chcą żyć, no nawet nie to, że nie mogą, tylko nie chcą.
Lubią wysoki poziom adrenaliny, lubią przygodę, lubią tego typu doświadczenia.
Ciekawsze życie, tak?
Tak, ekstremalne doświadczenia i myślę, że to fajne, jeśli sobie to dają, jeśli im to służy i mają z tego poczucie takiego spełnienia i radości pewnego rodzaju. Na przykład wystawiając siebie na próbę, potrafię skoczyć ze spadochronem, ludzie czasami skaczą na bungee. Pytanie jest do nich, po co dobrego to robisz tak naprawdę? Bo na pewno nie po to, żeby się czuć źle. Kiedy ich zapytamy, na pewno znajdą pozytywną intencję właśnie, znajdą dobry cel w tym wszystkim.
Ten stres jest przekaźnikiem jakby, prawda?
Tak, pewne odreagowanie, więc stres w ogóle w psychologii jest traktowany jako zjawisko dezintegracji pozytywnej także, czyli taka okazja do zmiany. Więc jeśli czuję w sobie, że takie potężne napięcie, to to jest sygnał do tego, że zmień coś, zrób coś z tym, bo to ważne dla homeostazy organizmu, dla równowagi, dla zdrowia, dlatego, żeby po prostu żyć i żeby mieć przyjemność życia.
W jakim stopniu, pomówmy chwilę o tym negatywnym stresie, o tym, co tak w zasadzie nas demobilizuje, jaki wpływ ma nasze postrzeganie siebie, nasze poczucie własnej wartości?
Myślę, że znaczny, jeśli uważamy, że mamy szczególną przypadłość, mi coś dolega i mi się dzieją takie rzeczy, czyli na przykład stresogenne, złe, jestem krytykowana z zewnątrz przez różnych ludzi, coś mi się nie udaje, jak ludzie mówią, więc wtedy to poczucie własnej wartości jest ogromnie ważne, bo ono jest takim źródłem, potrafię zmienić, jeśli mam niskie poczucie własnej wartości, mam poczucie, że nie potrafię i czekam na zbawiciela jakiegoś, jak w bajce, czyli przyjdź, zrób to za mnie, prawda? Bądź chodzę, szukam pomocy. Choć jeszcze jak ludzie szukają pomocy, to jest dobrze, bo mają w sobie jakieś poczucie, że coś potrafią. Natomiast najgorzej, jak po prostu siedzą i czekają, że ktoś nagle się zjawi nie wiadomo skąd i spowoduje ich dowartościowanie. To jest także coś, co mamy w sobie, czyli na ile jestem człowiekiem wartościowym dla siebie, a w zasadzie na ile siebie akceptuję po prostu.
Czyli zanim zaczniemy, że tak powiem, bawić się stresem, wykorzystywać go pozytywnie, to trzeba wykonać taką dużą pracę u podstaw.
Tak, poszukać zasobów, w jaki sposób na przykład sytuacje z przeszłości, te negatywne, stresujące, czego mnie nauczyły, co dobrego z tego mam, co mi się przydarzyło, czyli to oznacza, w jaki sposób mogę z tego skorzystać, czego się uczymy, będąc w sytuacji na przykład bardzo stresowej w przeszłości. Co takiego dobrego wyniosłam z tamtej sytuacji, jak to zastosuję, a nie dlaczego właśnie mnie się to przydarzyło i dlaczego akurat wszyscy inni ludzie mają inaczej, a ja mam tak źle.
Nie sądzi pani, że w większości przypadków stres to jest kwestia dziedziczenia i tak naprawdę, kiedy przyglądaliśmy się naszym rodzicom, jak oni reagują na stres albo jak przeżywają trudne sytuacje, to tak naprawdę my będziemy przeżywać je tak samo?
Zdecydowanie tak. Uczymy się sposobu przeżywania stresu, czyli takiego, w jaki sposób to objawiać, co o tym mówić i jak myśleć o stresie generalnie od, tak jak pani powiedziała, od swoich rodziców i od otoczenia.
Czy w takiej sytuacji jest trudniej zamienić ten stres na dobry?
Jest trudniej, bo w tej naszej mapie rzeczywistości pojawia się to jako pewien rodzaj normalnej reakcji, a inna, załóżmy, jest postrzegana jako nienormalna, bo jest nam nieznana. Czyli w zasadzie, gdyby się sobie przyjrzeć, to reagujemy w taki sam sposób, jak nauczyliśmy się od naszego otoczenia. Także i w stresie. Niektórzy ludzie w stresie reagują histerią, niektórzy ucieczką, zamknięciem się, niektórzy atakiem. Kiedy przyjrzymy się ludziom naokoło, to bardzo często na przykład zjawisko w naszej rzeczywistości jest takie, że człowiek jak zaczyna się denerwować, powiedzmy, co jest początkiem takiego zjawiska, to zazwyczaj wrzeszczy, zazwyczaj kieruje agresję na innych, co oznacza, że powoduje jeszcze większe szkody, bo ten ktoś inny zwykle odpiera atakiem. I w związku z tym tego stresu będzie dużo, dużo więcej, zamiast po prostu powiedzieć sobie, że no właśnie, jakaś przeszkoda i co teraz? Jak sobie z tym poradzę? Co dobrego też mnie to uczy, prawda?
Ale to dużo spokoju trzeba do tego tak naprawdę i właśnie tego przekonania, że ja mogę sobie poradzić, bo jeżeli łazi za mną, to no niekoniecznie, nie jesteś taki dobry, dobra, to tak naprawdę nie mamy szans na wygranie ze stresem.
Tak, przekonanie to jest właśnie podobno jacy jesteśmy. Jak mi ktoś mówi, że ja się taki urodziłem, to bardzo to jest śmieszne.
Zrzucając odpowiedzialność zresztą.
Tak, bo ma takie przekonanie, że ja się taki urodziłem, że ja muszę się denerwować i stresować. Fajnie, no. Ciekawe w jaki sposób. I kiedy potem to badamy, to okazuje się, że nie taki się urodziłem, ale tak się nauczyłem. A to oznacza, że może być zupełnie inaczej. Nauczyć się możemy wszystkiego. Jest to mnóstwo zresztą szkół na świecie, które uczą innych sposobów życia. Oznacza to, że uczą innych sposobów myślenia. Wystarczy wykonać proste ćwiczenie. Zamiast myśleć, że na przykład jest źle, to kiedy pomyślę, co dobrego to właśnie, co się dzieje, mi komunikuje, to można zauważyć potężną zmianę we własnym organizmie i w samopoczuciu. Ale także nagle odkryjemy, że mamy bardzo konstruktywne wnioski. I stajemy się bardzo sprawczy, a stres naprawdę się staje czymś fajnym. Bo to oznacza, że gdzieś taki moment, w którym trzeba podjąć na przykład działanie.
Więc to fajna jest taki informacja komunikat. Do wykorzystania.
Tak, fajna informacja do wykorzystania.
A teraz przeczytam fragment maila od pani Kasi, która ma kłopot ze stresem w pewnej szczególnej sytuacji. Zauważyłam, że stres totalnie obezwładnia mnie, gdy zatrzymuje mnie policja i gdy idę do lekarza. Ostatnio byłam tak zagubiona i obezwładniona uczuciem bezradności, że nawet nie potrafiłam sobie przypomnieć, o co powinnam zapytać, żeby czuć, że wiem wszystko o moim zdrowiu i że mogę spać spokojnie. Co więcej, potem takie sytuacje odchorowuję i czuję się strasznie głupio. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego czuję się tak, jakbym robiła coś złego? No z tymi policjantami to w zasadzie zaszłość taka, prawda? Chyba z milicją nam się kojarzy.
Tak.
Chyba to to.
Bardziej po co dobrego się czuję właśnie w taki, a nie inny sposób, czyli w zasadzie jaki inny pomysł na reagowanie mogę tutaj mieć. Może mówić pani Kasia od tej pory. Mhm. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że warto o tym mówić. Na przykład, że jeśli nie wiem, co powiedzieć, jeśli kompletnie ja na przykład spotykam takich policjantów, to można im powiedzieć: panowie, kurczę, boję się was tak, że nie wiem, co powiedzieć.
Zacznę się śmiać
tak,
i będzie dobrze.
Lekarzowi to samo, czyli przychodzę i nagle mówię, że o rany i nie wiem, co dalej. W ogóle tak mnie obezwładnia strach, panie doktorze czy pani doktor, przed tu panem, panią, że nie wiem, co powiedzieć. Kiedy zaczniemy tak jakby konfrontować się z tym swoim zjawiskiem lęku i obezwładnienia, to i powiemy to głośno, to nagle to zniknie. To jest taki demon, który właśnie wtedy przestanie być demonem. Bo ja po prostu powiem: boję się was. Aha. Więc policjanci są od tego, żeby nas chronić. Więc wobec tego powinni w tym przypadku, prawda, jakby pomóc tej osobie. Boję się was i już. No to oczywiście zapytają, dlaczego. No to wtedy może ktoś mieć, nie wiem, no
niby
tak,
nic
patrzę
na sumieniu.
I się boję, tak? I teraz poproszę coś, powiedzcie mi coś miłego na przykład, żebym poczuła się dobrze w waszej obecności. No myślę, że policjantom też będzie miło. Troszkę na wesoło.
No tak, z policją to ja w zasadzie to rozumiem, ale z lekarzem to już niekoniecznie. Dlaczego tak się dzieje?
Myślę sobie tak, wróżąc z fusów absolutnie, że jest coś takiego, że kiedy idziemy do lekarza, to mamy w głowie gdzieś na nieświadomym poziomie jakiś lęk przed straszną diagnozą, aha, być może przed czymś, nie wiem, co sobie tam myślimy.
No tak.
I teraz, i kiedy ten lekarz ma coś powiedzieć, a często jest wyrocznią, to jest coś takiego, że człowiek ma na poziomie nieświadomym taki pomysł, że usłyszy najgorszą wiadomość swojego życia. I być może u pani Kasi jest to. Nie wiem, powiedziałam, że tak sobie gdybam, prawda, bo nie znam sytuacji całej, ale myślę, że w to takie przyznanie, że po prostu mam w tej sprawie kłopot, że się tego boję, że tak w taki sposób reaguję, bardzo dobrze zrobi, bo lekarz pewnie też rozładuje taką sytuację, będzie mocno zdziwiony, że rany ktoś go traktuje w taki, a nie inny sposób. I to będzie okej. Ludzie się boją mówić o tym, że mają emocje. To jest jeden z większych kłopotów, że po prostu się boję, że tutaj się denerwuję, że tu przeżywam, tu nie wiem, mam jakieś różne pomysły, kiedy to obwieścimy, to nagle przestaje być problemem.
Ja kiedy czytałam tego maila, to tak sobie pomyślałam, że może to być taka sytuacja troszeczkę przypominająca nam dzieciństwo, bo jednak lekarz to jest właśnie taki ktoś, od kogo coś nam zależy. Może to jest taka rola rodzic-dziecko, a nie partner-partner. Dlatego przywołują jakby w nas takie nieprzyjemne uczucia.
Bardzo różnie może być. Właśnie doświadczenia z lekarzami mogą być różne, a raczej bardziej z wyobrażeniem o lekarzach. Chyba przecież myślę, że to, że oni są takim kimś, kto obwieszcza na przykład niedobrą wiadomość. Teraz pytanie, co chcę usłyszeć od lekarza, prawda? Bo też można powiedzieć lekarzowi: proszę mi powiedzieć, jak jest wszystko w porządku.
Jeszcze tak może abstrahując w zasadzie od tej sytuacji, lekarz-pacjent, może my mamy też taką ogromną potrzebę bycia kompetentnym, to znaczy wiedzenia wszystkiego, tak? Rozumienia tego, co do nas lekarz czy ktoś tam inny mówi, że zwłaszcza takie polskie społeczeństwo właśnie ma taką potrzebę być na jakimś poziomie, to znaczy tak oglądać to, co należy w kinie, czytać takie, a nie inne książki. W Ameryce nikt się tym nie przejmuje tak naprawdę. Czytam, co lubię, oglądam, co chcę, w zasadzie nie ma takiego poziomu ja, ten człowiek, tak, kultura wyższa i tak dalej, i tak dalej. Więc może my znowu jakby sami sobie dokładamy takim obciążaniem siebie.
Zdecydowanie, co powinniśmy, co jest, nie wiem, w dobrym tonie, obowiązujące i tak dalej. Dawno to porzuciłam, bo jest fajne, co ja potrzebuję. Na przykład rzadko chodzę do kina bardzo, bo tam jest dla mnie zdecydowanie za głośno. I po prostu mam taki dyskomfort, że mówię: dziękuję, sobie obejrzę ten film gdzie indziej, mimo że wypadałoby, prawda? Żeby tak. kulturalny człowiek tak. był...
Pewne rzeczy wie.
Raz w roku w kinie, no to ja niekulturalny człowiek byłam w kinie 3 lata temu. I to jest coś takiego, co w moim przypadku, oczywiście wszyscy, którzy chodzą do kina, polecam bardzo, bo człowiek tam idzie po coś przyjemnego, więc jeśli ja mam dyskomfort, unikam tego. W sensie w innej formie realizuję to swoje zainteresowanie i już.
Więc znowu trzeba troszeczkę zwrócić swoją uwagę z innych i ich opinii na siebie i na własne potrzeby. Ale w jakich momentach życia człowiek dochodzi też do takiej potrzeby? Albo nieumiejętności już życia inaczej?
Albo jak go stres już tak całkiem powali, że jest na przykład ma zawał serca albo jeszcze strach przed śmiercią, ona dobrze działa, ma bardzo dobrą intencję, bo wtedy ludzie się zmieniają, zmieniają swoje życie i proszę zauważyć, że choroby też mają dobrą intencję, czyli tak naprawdę są po to, żeby człowiek utrzymał się w stanie zdrowia, bo gdyby się nie leczył, gdyby choroba nie zawiadamiała, że tu chory jest organizm, to byśmy umierali bardzo szybko. Więc jaką dobrą intencję to wszystko ma, to jest bardzo ważne pytanie. Więc to są takie rzeczy, albo kiedy któregoś dnia mogę mówić o sobie, ja doszłam do wniosku, że ja chcę po prostu mieć fajnie, bo bardzo nie lubię mieć stresu i takiego poczucia dłuższego niewygody, no więc stwierdziłam, że chcę mieć inaczej. Więc zaczęłam sobie zadawać pytanie, czego ja potrzebuję, żeby się czuć dobrze, żeby mieć radość z tego, co się dzieje, żeby na przykład, kiedy jadę w korku, to się zastanawiam, czego tu posłuchać, żeby było przyjemnie. A nie psioczyć, jak to jest fatalnie, bo prawda, poruszamy się w tak dużym mieście i będziemy jeździć w korkach. Będziemy po prostu.
Wszędzie więc, jeżdżą ludzie w
tak,
korkach.
Więc w związku z tym jest pytanie, w jaki sposób, i bardzo wiele osób też mi mówi, że znalazło sposób na to, że zamiast się stresować, mają zupełnie pozytywne z tego doświadczenia. Uczą się czegoś, słuchają jakiejś muzyki, robią różne rzeczy w tym czasie po to, żeby się czuć dobrze.
No to trzeba też sobie mieć odwagę, żeby sobie na to pozwolić być szczęśliwym, bo kiedy wyglądamy za to okno samochodu i kiedy słyszymy, jakie różne cierpienia się ludziom przydarzają, to chyba też stąd się bierze to takie samobiczowanie, tak? Właśnie, żeby wyrównać jakby ten poziom złego i dobrego. Może być coś takiego?
Część cierpień, powiedziałabym znakomita większość, jest wyimaginowana. Bo odróżnienie prawdziwego cierpienia i konieczności pomocy innym ludziom od tego, że ludzie narzekają, że mają
nic źle, to, nie zmienia.
To są dwie zupełnie inne rzeczy, więc warto zapytać siebie, co ja mogę w tej sprawie. Kiedy naprawdę mogę zadziałać i ktoś czegoś potrzebuje, to owszem, ale jeśli ktoś narzeka i tak lubi, no to czasami myślę, pytam, po co dobrego narzekasz?
Pytanie piękne, będę sobie je powtarzać od poniedziałku regularnie. Pozdrawiamy panią Kasię i życzymy w zasadzie tylko miłych spotkań u lekarzy i z policjantami. Mówiliśmy o tym, że można być od stresu uzależnionym. Mówiła pani wcześniej o tym, że stres może być wręcz chroniczny. Ja chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały o takiej w zasadzie już prawie że chorobliwie przewlekłej sytuacji, kiedy ten stres zamienia się na nieustający niepokój. W zasadzie nie wiadomo czego. Ja przeczytam taki fragment, na jednym z forów znalazłam taki wpis. Chodzę do szkoły wyższej, mam 19 lat, zawsze rano, gdy wstaję, przeważnie około 6, boję się, ale nie wiem czego. Na przykład mam tylko jakieś wykłady, ale mam taki stres, jakbym miał pisać bardzo poważny egzamin. Nic złego się nie dzieje i próbuję to sobie uświadomić, ale bez zmian. Boli mnie cały brzuch. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo typowa sytuacja, która właśnie w poniedziałek, czy w niedzielę wieczorem już nawet, zaczyna nas dotykać.
A tu jest bardzo ciekawy obraz postrzegania rzeczywistości u tego pana. Nic złego się nie dzieje.
Tak, on to wie.
Tak, natomiast pytanie, co się dzieje w ogóle? Nic złego się nie dzieje. On postrzega swoją rzeczywistość jako eliminację tego, co się może dziać złe. Oznacza to, że ma obraz w swojej mapie rzeczywistości, że tylko mogą być zagrożenia i to już na poziomie nieświadomym. Mhm. Zadałabym panu pytanie, co panu dobrego się wydarza w ciągu dnia na przykład? Co dobrego dzieje się wokół mnie? Tego ludzie nie wiedzą. Nasz mózg jest ciekawym konstruktem. Mianowicie, żeby stworzyć zaprzeczenie, czyli stworzyć takie pojęcie, nic złego się nie dzieje, to tak naprawdę musi wytworzyć ileś obrazów reprezentacji rzeczywistości. Ponieważ żeby zaprzeczenie jest tylko i wyłącznie funkcją logiki i racjonalizowania. Prostą reakcją mózgu jest wynajdywanie tego złego po to, żeby zaprzeczyć jako naprawdę reprezentacji rzeczywistości. Pisał o tym już Immanuel Kant dawno temu. To jest w ogóle coś, co jest chyba przypadłością u nas w Polsce. Mamy potwornie negatywny język, wiemy, co się nie stanie, a to dokładnie właśnie się dzieje. Wiemy, że nic złego się nie dzieje, a co dobrego się dzieje. I teraz, kiedy często pracuję z ludźmi na przykład w coachingu, zmieniamy ten sposób myślenia. Jeśli się nic nie dzieje, to co się dzieje? Jeśli nie masz czasu, to ile go masz? Jeśli nic nie robisz, to co robisz, gdy nic nie robisz? Jeśli nic, niczego się nie boisz, to w zasadzie do czego masz odwagę? Kiedy zacznę myśleć tym drugim schematem, wcale się nie dziwię, że pan z takim myśleniem ma taki obraz od rana, bo jego mózg dokładnie na nieświadomym poziomie wytwarza taki obraz rzeczywistości. Więc co dobrego się wokół pana dzieje?
Więc jaka powinna być ta jego pierwsza myśl, to kiedy on się zbiera na te wykłady? Co powinien sobie powtarzać, albo co zapisać i zawiesić nad lusterkiem?
Postawić sobie pytanie takie. Co dobrego na przykład, kiedy wstaję rano, mam? Mogę mieć dobrą kawę, dobrą kanapkę, naprawdę. Mogę sobie włączyć dobrą muzykę, czy mogę sobie włączyć radio, czegoś posłuchać. Co ludzie mówią, to jest też ważne. Co dobrego? Co dobrego z tego mam, że jestem studentem na przykład? Czego fajnego się dzisiaj dowiem, kiedy pójdę na te wykłady? A nie, co złego mnie nie spotka. Nawet mi trudno tak myśleć. Więc kiedy w ten sposób zacznie myśleć małymi kroczkami, stanie się to nawykiem i zmieni kompletnie kierunek myślenia.
A w jakich sytuacjach terapia jest niezbędna? Bo czasami mam wrażenie, że jednak nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami, jakby sami przed sobą i z sobą.
Kiedy rzeczywiście już człowiek wie, że nie jest w stanie sam zmienić tego kierunku myślenia, czyli w ogóle nie jest w stanie sobie zadać takiego pytania i odpowiedzieć na nie, natomiast jest w stanie tylko i wyłącznie myśleć negatywnie. I kiedy na przykład ludzie dają rady takim osobom, próbują pomóc, kiedy ktoś mówi, nie, w moim przypadku to nie, to oznacza, że to już jest pierwszy sygnał do tego, żeby szukać pomocy. I drugi sygnał to jest taki, kiedy obwiniamy, czyli szukamy źródła tego naszego stresu i niedobrych wydarzeń na zewnątrz. Czyli to przez tych wszystkich ludzi. Oni mi to robią, wszyscy po kolei. To świat się sprzysięga przeciwko mnie. To moi rodzice mi to zrobili, albo jeszcze ktoś. Czyli taka teoria, nazywam to spiskowa teoria dziejów, ponieważ jakby szukamy źródła i przyczyn na zewnątrz. To proszę pamiętać o takim politycznym wzorcu. Politycy jedni obwiniają drugich, prawda? To jest ten wzorzec. On jest bardzo nieskuteczny, bo to jest taki język, który mówi w zasadzie o tym, to przez nich mamy tak fajnie. Prawda? Tacy biedni.
To się nie zmienia, rządy się powtarzają,
tak,
rotują.
Dokładnie to samo mówią, zauważmy, więc można się z tego dobrze pośmiać. To jest właśnie trochę język manipulacji. Wystarczy wskazać, przez kogo to się dzieje. Nawet nieważne, czy się dzieje tak naprawdę. I to jest język, który powoduje tak jakby zanik poczucia sprawczości i mocy. I wtedy, jeśli coś takiego u siebie zauważę, to już jest ważne, żeby pójść i poszukać pomocy.
Proponuję teraz taki krótki przerywnik w postaci testu, który pomoże określić, jak sobie radzimy ze stresem. Pozwoli pani, że przeprowadzę go na pani przykładzie.
Właśnie tak się domyśliłam.
Przeczuła pani odrobina stresu. Państwa oczywiście także zachęcam. Pod koniec przeczytam wszystkie wyniki. Na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Pytań jest, krótkich pytań 15. Czy zostawia pani pracę na ostatnią chwilę?
Nie.
Czy ma pani trudności w odmawianiu, gdy ktoś prosi o przysługę lub pomoc?
Nie.
Oj, chyba wpiszę od razu od góry do dołu. Czy zgadza się pani na wykonanie nowego zadania lub polecenia bez zastanowienia?
Nie.
Czy chętnie bierze pani udział w konkursach i innych próbach opartych na rywalizacji?
Nie lubię rywalizacji, więc nie.
Nie lubi pani. Spokój, tak? Zdecydowany. Czy mówi pani dużo rzeczy naraz? Pomyślmy.
Nie mówię dużo rzeczy naraz, bardziej jestem uporządkowana.
Czyli nie.
Nie.
czy wiele ma Pani obowiązków wymagających nadzwyczajnego pośpiechu? Tutaj dodam, że wcześniej Pani powiedziała, że lubi szybkie życie, szybkie tempo.
Ja mam trochę takie myślenie o moich obowiązkach, że one są normalne i wymagają normalnego tempa. Ja je lubię, więc można powiedzieć, że nie.
Pytanie siódme. Czy ma Pani zwyczaj swoje sprawy załatwiać od najtrudniejszej do najłatwiejszej?
Można by tak powiedzieć.
Czy lubi Pani nowe zadania i wyzwania?
Lubię.
Pytanie dziewiąte. Czy często pracuje Pani w nocy, żeby zdążyć na czas oddać pracę?
Nie.
Ja też zdecydowanie
nigdy.
Trzy razy nie. Czy lubi Pani się spieszyć?
Tak.
Korki czasami nie pozwalają, prawda? Czy coś bardzo przyjemnego i rozrywkowego robi Pani rzadziej niż raz na miesiąc?
O, dużo częściej, ja co dzień robię, więc, więc chyba nie będzie odpowiedź, prawda?
Czy gimnastykuje się Pani, pływa i jeździ na rowerze rzadziej niż raz na tydzień?
Nie, codziennie.
Czy bawi się Pani w grupie co najmniej czterech znajomych rzadziej niż raz na miesiąc?
Nie.
Czy swoje sprawy załatwia Pani zwykle od wymagającej najwięcej czasu do wymagającej najmniej czasu?
Można by tak powiedzieć.
Czyli tak. Czy w tej chwili ma Pani zaległości w pracy przekraczające możliwości ich nadrobienia w ciągu jednego weekendu?
Żadnych, nie.
Dobrze. To liczymy odpowiedzi nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Poniżej pięciu to jest, drodzy Państwo, oaza spokoju.
Tak.
I to jest taki opis. Jest dobrze, umiesz organizować swoje zajęcia i czas. Poziom stresu w Twoim życiu nie jest nadmierny. Potrafisz się relaksować i nie grozi Ci przemęczenie, więc gratulacje.
Tak, jestem dość dobrze wyćwiczona.
Jest Pani coachem dla samego siebie również.
Tak.
Przeczytam kolejny punkt. Jeżeli ktoś miał tak od 5 do 8 razy, to jest wyścigowiec na bieżni. Stres zacznie Ci wkrótce przeszkadzać. Jeżeli nie zwolnisz tempa i nie zaczniesz mądrze planować swoich zajęć, możesz przestać wywiązywać się z podjętych zobowiązań, a wtedy stres się jeszcze powiększy. I później jest kolejny przydział. Od 9 do 12 tak... Wyścig po wybojach. Wzięłaś na siebie stanowczo za dużo, jeszcze dźwigasz świat na ramionach, ale zaraz się przewrócisz. Jeśli masz wiele terminowych prac, postaraj się poprzesuwać daty ich zakończenia. Usuń ze swoich planów rzeczy mniej ważne i skup się na tej najważniejszej, której przesunąć się nie da, a na której ci najbardziej zależy. I później jest ostatni przedział.
Nekrolog.
Od 13 do 15, 100 km na godzinę, tak. Nad przepaścią, wyłącz telefon, weź kąpiel, idź spać. Potem wstań i zaplanuj urlop. Gdy wrócisz, zacznij od początku. Żyj tak, by na wszystkie pytania naszego psychotestu móc powiedzieć nie. Są tacy ludzie, którzy w zasadzie właśnie na wszystko odpowiadali tak. Jak oni żyją? Czy oni jeszcze żyją?
Właśnie nie wiem, czy ktoś taki się wydarzy, może w ekstremalnie, niekoniecznie, natomiast pewnie tych tak dużo. Na przykład, takie zjawisko obserwuję, ludzie mają coś takiego, że wyciszają telefon na przykład, siedzą na jakichś zajęciach i co chwilę tam zerkają. Więc czasami pytam, po co dobrego patrzysz na ten telefon? No bo może ktoś zadzwoni. I co chcesz zrobić? Pytam. No nic, będę wiedzieć, kto dzwonił. Więc właśnie... I tak siedzi i ciągle patrzy na telefon, co oznacza, że ciągle się stresuje, bo ktoś ważny może zadzwonić. Mówię, będzie przerwa, nagraj miłą wiadomość, że szanowny dzwoniący, prawda, właśnie robię coś bardzo ważnego, będę mieć przerwę za co półtorej godziny, proszę zostaw dobrą wiadomość, a ja do ciebie oddzwonię. Taką mam propozycję. I wtedy można siedzieć spokojnie. Ważne jest, żeby oddzielać różne zajęcia od siebie. I pytanie, ile potrafię zrobić teraz, ile chcę zrobić teraz? Bardzo moim zdaniem stresogenne jest pojęcie nadrabiamy. Jak można coś nadrobić? To jest po pierwsze nielogiczne.
Stracony czas.
Tak, a zwłaszcza stracony czas. Może są tacy magicy. Ważne jest, że to robię, chcę to zrobić teraz, zamiast mieć w głowie, że jestem ciągle w niedoczasie. To jest... coś, albo takie pojęcie, zrób to na wczoraj, które bardzo jest stresogenne dla ludzi, bardzo. Które wydają ludzie polecenia swoim, na przykład podwładnym mówią i ci pytają, na kiedy? Na wczoraj. To ja bym powiedziała, to już nie robię, bo wczoraj było. To bardzo fajnie, cieszę się, bo mam z głowy, prawda? Natomiast ludzie mówią, no i wtedy co, pytam się. No i wtedy tam jakieś w ogóle mają pomysły na to, horrory w swojej głowie, straszne rzeczy. Po co coś takiego gadać, prawda, na wczoraj?
Trzeba pomyśleć nawet, co się mówi, prawda? Jak się nakręcamy sloganami.
Też działamy na innych ludzi i na ich stres. To jest bardzo ważne, że właśnie takie pojęcie na wczoraj może być mocno stresogenne w drugą stronę.
Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Jak panować nad stresem? To pytanie, na które naprawdę warto znać odpowiedź. Pani Doroto, zbierzmy teraz te informacje. Jak panować nad stresem?
Zadając sobie po pierwsze, pierwsze pytanie, po co dobrego to się ze mną dzieje? Po co dobrego mam stres? Czego konstruktywnego się uczę z tego stresu? I co chcę mieć w zamian? Czyli jeśli nie chcę się tak czuć, to jak chcę się czuć? Czyli stwarzać pozytywną reprezentację takiego pomysłu na to, w jaki inny sposób, co innego chcę mieć w zamian. Też myśleć o rzeczywistości, co dobrego wkoło mam, co przyjemnego mnie spotyka, a po co dobrego są różne inne sytuacje, jaką mają dobrą intencję, i myśleć o stresie, że jest czymś zupełnie naturalnym, po prostu regulującym nasz stan homeostazy także w organizmie, często broniącym i chroniącym nasze życie, bo to oznacza, że kiedy stres nas mobilizuje do działania, to mamy coś robić i siebie chronić. I myśleć w ten sposób o stresie i o wszystkim. I jeszcze co ciekawe, kiedy patrzymy na swoje środowisko, spójrzmy, czy jest ono, na ile ono jest stresogenne w moim poczuciu. I ważne jest, żeby dobrać sobie środowisko przynajmniej parę osób, jak zwykle, które dostarczają rzeczy przyjemnych i powodują taki szczególny stan, w którym możemy czuć się dobrze, nawet po, w cudzysłowie, ciężkim dniu.
No tak, bo w zasadzie w towarzystwie taka pani Dorota w zasadzie już będzie wystarczającym takim czynnikiem wyrównującym, prawda? Takie pozytywne osoby są jak nam jak najbardziej potrzebne. Pozytywne, ale też świadome po prostu, świadome mechanizmów.
Tak, ludzie wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić, wszyscy moi znajomi, i mówię, zawsze usłyszysz coś dobrego. Albo czasami dzwonią i mówią, zadaj mi to pytanie. Po co dobrego ci się to dzieje? Więc ja im zadaję pytanie, bo potrzebują mieć z zewnątrz. Wtedy się dobrze bawimy i cała sytuacja nabiera zupełnie innego obrazu.
Można panią nagrać jako dzwonek w telefonie, albo budzik najlepiej.
Proszę bardzo.
To teraz trochę takich praktycznych rad, bo w zasadzie nawet samo dobre prowadzenie kalendarza pomoże nam opanować ten codzienny stres, który wiąże się z zabieganiem.
Tak, natomiast ważne jest, czy ja potrzebuję kalendarza i w jaki sposób, i czy sprawa polega w ogóle na kalendarzu, bo to jest jakby odrębny temat, jak sobie ludzie radzą z czasem i z myśleniem o czasie.
No i asertywność, to wejdzie wszystko tak naprawdę.
Ale zawsze, kiedy decyduję się i mam zrobić różne rzeczy, po pierwsze ważne jest, żeby mieć wyobrażenie, co ja chcę dzisiaj zrobić, co dobrego ma z tego wynikać, jaki mam plan, który chcę zrealizować. Może być tak, co mi to da, jeśli tego nie zrobię? Co mi to da, jeśli to zrobię? Czyli wtedy możemy wiedzieć, czy na przykład rzecz odłożyć i ona sobie może leżeć spokojnie, prawda? Czy to odłożenie rzeczy w związku z kalendarzem będzie dla mnie czymś szkodliwym czy pozytywnym? Czy naprawdę wszystko będzie w porządku, jak odłożę i zrobię jutro? Czy też to będzie coś, co potem będzie powodowało czyjeś niezadowolenie i moje tam dodatkowe stresy i to wszystko. Więc wprowadzenie kalendarza jest fajnym pomysłem i korzystanie z niego jako czegoś też do przyjrzenia się sobie, w jaki sposób ja funkcjonuję.
Techniki antystresowe, czy to jest coś, co sięga głębiej, czy w zasadzie to jest tylko takie sprzątanie powierzchni?
To jest coś takiego, że wystarczy usiąść wygodnie, oprzeć plecy o krzesło, postawić stopy na podłodze i położyć ręce na udach, wziąć kilka oddechów bardzo głębokich i poczuj ten szczególny stan, który powoduje, że możesz czuć się tak, jak chcesz. Przenieś się wyobraźnią w to szczególne miejsce, w którym właśnie chcesz być. Pomyśl to, co chcesz pomyśleć. Usłysz takie dźwięki, jakich potrzebujesz, by czuć się teraz szczególnie dobrze i w ten szczególny sposób który spowoduje, że w ciągu 3 minut będziemy jak nowonarodzeni.
Halo, są tam jeszcze państwo? Ja jeszcze muszę dokończyć prowadzenie programu. Pani już prawie, że mnie ukoiła. Mogłabym odejść w sen. Pani Dorota, czyli można z tego korzystać, jak najbardziej
tak, wprowadzać. Bardzo prościutka technika.
Kilka chwil dla siebie, bo to też o to chodzi, prawda?
Stany przyjemne mamy, więc wystarczy je poczuć w swoim ciele. Wystarczy, jeśli ktoś ma kłopot, spojrzeć, skierować swoje gałki oczne w prawo do dołu i pochylić głowę w prawo, swoje prawo do dołu. I skupić się, tak jakby, wow, co ja czuję tam wewnątrz. Aha. Przypomnieć sobie przyjemną sytuację i tyle w zasadzie wystarczy.
Jakiś, dobrze.
Tak. Mhm. To zawsze ludziom mówię, potrzebujesz 3 sekundy, żeby zmienić swój stan. Kiedy umiem się przenieść tam właśnie, w to poczucie takie przyjemności, załóżmy z czegoś, z czegokolwiek nawet prostego. Każdy z nas miał w życiu chociaż jedną przyjemną sytuację,
no
mam nadzieję. Więc warto do niej wracać i poczuć to coś szczególnie przyjemnego. Może jakiś widok, może jakiś właśnie jakaś muzyka, w zależności od tego, co lubimy. Najlepiej wszystko razem. Wtedy będzie to pełnia szczęścia. Chwilę tak sobie pobyć i wracamy do rzeczywistości w zupełnie innym stanie.
Jak to człowiek uczy się w zasadzie też wdzięczności, prawda? Zauważając te rzeczy, które nam się przydarzają, bo właśnie dobre też się przydarzają. Człowiek zmienia właśnie to swoje nastawienie, kiedy widzi, że nie wszystko jest złe.
Zdecydowanie.
Wszystko trudne. Mhm. A co pani radzi w takich szczególnych sytuacjach, jak wystąpienia publiczne, jakaś ważna rozmowa, spotkanie rekrutacyjne? Wtedy rzeczywiście, no mamy te mokre ręce, no ten oddech jest przyspieszony i nie jest to komfortowe, że inni ludzie to widzą.
Powiem tak, nic złego też się nie dzieje, bo tak postrzegamy bardziej siebie. Ale tak pomyślmy sobie, że jeśli ktoś idzie na rekrutację i druga strona widzi, że się ktoś przejmuje tym, że przyszedł, to dobrze czy źle?
No dobrze, bo to jest dla niego ważne.
Dobrze, więc myślę sobie czasami, że wow, fajnie, widzę, człowiek się przejmuje, prawda? No to dobrze. Także o pozytywnej stronie tego, że mi zależy, przejmuje się i tak dalej. W wystąpieniach publicznych można się nauczyć właśnie takich stanów, jak prowadzę treningi z wystąpień publicznych, to uczę się takich stanów, gdzie w jakim stanie chcesz wejść na scenę i jaki stan chcesz wywołać u ludzi. Taki trzeba wywołać w sobie. Jest taka technika właśnie na przykład pewności stan, czy tam, nie wiem, jakieś ciekawości albo inny. Można to sobie zakotwiczyć, kotwic mamy mnóstwo, czyli tak jakby dogadać się z własnym ciałem na taki sygnał, odpalić kotwicę i już. I to wtedy idzie. Albo też po prostu wprowadzić się w taki stan, kiedy człowiek na przykład jest czegoś ciekaw. I to jest ważna sprawa, że potem zarażamy też tym, tę publikę całą. Technika szalenie prosta następna. Bardzo, bardzo. Można to poćwiczyć chwilę dosłownie każdego dnia i chwilę przed wejściem. I to będzie działać.
Zaprogramować się?
Tak, można to określić. Zaprogramować się. Rzadko ludzie wychodzą i na przykład wiedzą, co mają powiedzieć, wiedzą różne rzeczy. Ale kto wie, w jakim stanie chcę być, kiedy tam wyjdę? Wiedzą, że mają się nie denerwować? No to się denerwują, bo głowa produkuje właśnie to, czego ma nie być. Prawda? Tak jak powiedzieć ludziom, tylko nie wyobrażaj sobie różowego słonia na wielkim baobabie w zielonych spodenkach, białe grochy, bo takich rzeczy nie ma, prawda? Więc każdy będzie widział słonia. I teraz jak się chcę czuć? W jaki stan mam przekazać swoim odbiorcom? To są podstawowe techniki na wszystkich treningach właśnie wystąpień publicznych, jakie są.
Pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Pan Michał. Jak opanować stres przed spotkaniem z zarządem? Zawsze jestem dobrze przygotowany, więc merytorycznie nie powinienem wypaść źle. Ale świadomość, że są moimi podwładnymi, bardzo mi doskwiera. To dobrze?
Nie powinienem wypaść źle, to panie Michale, jak pan chce wypaść? To jest właśnie czas stworzyć obraz, jak pan chce być odbierany przez tych ludzi, którzy tam pana słuchają. Merytorycznie oznacza jasne, że tak. Natomiast prawdopodobnie sprawa jest poza merytoryką, czyli jaki odbiór chce wywołać tych wszystkich mądrych rzeczy, które pan tam przygotował. I to jest ważne. Proszę sobie stworzyć takie wyobrażenie. Przyszedł do mnie człowiek, który zaczynał wykłady na SGH-u z finansów. i mówi, w ogóle nie mam pojęcia, finanse to nudy i tam, no dobrze, mówię.
Gratulujemy jego studenta.
Tak, ale to był początek. On mówi, a ja chcę czegoś innego, bo on miał taki pomysł, że chce czegoś innego. Pytam się, a co ci studenci mają powiedzieć po wykładzie? A on mówi, no, że jestem w ogóle fantastyczny facet. Mówię, dobrze, to w tym kierunku pracujemy. I przeszliśmy przez całą prezentację tak, że jego studenci powiedzieli, wow, fantastyczny facet.
Pozazdrościć.
Bo wiedział, co ma wywołać. Bardzo prosta technika. A niczego ma nie być.
Prawda?
Tak. I on jak już miał to w głowie, to on im przekazał. Mało tego, warto o tym powiedzieć. Na przykład, co ludziom stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć w firmie, proszę państwa, chcę was zafascynować, zaciekawić tym wszystkim, co wam teraz pokażę. Chcę, żebyście to zaakceptowali, chcę was zachęcić, porwać do tego.
Czemu nie? I pytanie od Marzeny. Moja przyjaciółka ostatnio straciła pracę. Przy jej niechęci do zmian ta sytuacja jest bardzo trudna, a stres, jaki jej towarzyszy, jest ogromny. Przy całej mojej wielkiej chęci niesienia jej pomocy pozostaje bezsilna. Nie umiem do niej dotrzeć tak, jak robią to fachowcy, ale chcę próbować wspierać ją. Proszę o jakąś podpowiedź.
Pierwsze pytanie do przyjaciółki, czy ona chce zmiany? Bo na pewno,
no właśnie,
że pani Marzena chce zmiany dla przyjaciółki, to rozumiem, że tak jest i ma też dobrą intencję. Natomiast pytanie, czy przyjaciółka chce zmiany? Jeśli będzie, powie tak, chcę, nie chciałabym, ale, bo wtedy znaczy nie chcę i kłamie, tylko chcę, po prostu chcę albo nie, prawda? Tak jak pani mi tu zadawała pytanie, tak, nie, bo to jest coś w tym rodzaju. Chcesz zmiany, nie chcesz zmiany. Jak chcesz zmiany, to planujemy, jak to zorganizować. Jak nie chcesz, trzeba przyjaciółkę zostawić, żeby doznała pewnego stanu niewygody takiego, który właśnie spowoduje, że będzie musiała zmienić. Często doprowadzają się ludzie do takiego stanu, tak potężnej niewygody, że wtedy tak jakby muszą już dokonać zmiany.
To jest to odbijanie się od dna?
To jest odbijanie się od dna. Niektórzy tego potrzebują.
A czy na przykład, czy to jest przyjacielskie, kiedy odmawiamy wysłuchiwania czyichś skargi, zażaleń, po to też, żeby człowieka postawić jakby w tej sytuacji skrajnej niewygody?
Może ta odmowa, to może wyglądać tak. Ja się pytam ludzi, po co mi to mówisz? Co ode mnie chcesz w tej sprawie? No a ktoś powie, no chcę, żeś mnie wysłuchała, mówię, gadaj. No i wtedy nic się w ogóle nie odzywam, tylko słucham.
Nie, człowiek się nie wysila tak na rady.
Skończy człowiek, no to ja też się nie odzywam. No bo co miałam zrobić? Wysłuchać. Wtedy to paradoksalnie mobilizuje drugą stronę. Więc kiedy myślimy o dobrej intencji tego typu postępowania, bo ludzie zawsze gadają, namawiają, druga strona jest wtedy ubezwłasnowolniona, przecież nie musi nic zrobić. Jedyne, co musi robić, to zaprzeczać, że to nie dla niej. Prawda? Wiadomo. Więc paradoksalnie ustalić swoją rolę, jeśli ktoś chce, żebym słuchała, słucham. Jeśli ktoś chce, żebym poradziła, radzę. Ale w życiu nie radzę nikomu, jak mnie o to wyraźnie nie poprosi. Czyli najpierw musi chcieć tej rady.
I ostatnie pytanie od pana Waldemara. Czy osoby, które nie okazują stresu, rzeczywiście go nie czują? Czy jest to rodzaj samoobrony? Są tacy zbyt pewni siebie ludzie, mam wrażenie, którzy wręcz szarżują swoją osobowością, a pod tym jest jakiś tam niepokój, strach, lęk.
Myślę, że inaczej przeżywają stres, bo co to jest, nie okazują. Gdyby przyjrzeć się ludziom, to zawsze okazujemy, tylko przyzwyczailiśmy się, że stres ludzie okazują w pewien rodzaj ekspresji, jest stres ubrany. Natomiast czasami ludzie okazują stres poprzez wycofanie na przykład, albo czasami poprzez taką jakby nadmierną pewność siebie na każdym kroku. To jest też taki objaw stresu, więc warto zobaczyć ludzi w dwóch sytuacjach, załóżmy, czyli jak mają tak na luzie i normalnie, i wtedy będziemy wiedzieć. Choć trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś kompletnie nigdy nie odczuwał stresu.
Nawet pani go odczuwa.
Tak, po to, żeby się zmobilizować do czegoś, po to, żeby coś było ważne, szczególne i tak dalej.
Poniedziałek przed nami, stres zbliża się wielkimi krokami. Jak podciąć mu nogi? Od razu mówię, że chcę to usłyszeć jeszcze raz.
Po co dobrego? Zdarza mi się właśnie to. Po co dobrego mam poniedziałek i po co dobrego chcę dzisiaj wstać z łóżka, chodzić, funkcjonować, co w związku z tym fajnego się wydarzy. Nawet jeśli to będzie szybkie tempo, to co dobrego jest szybkiego tempa? I to wszystko.
I wystarczy. I zdecydowanie wystarczy. Gościem programu była pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Bardzo pani dziękuję.
Od dzisiaj odczarujemy statystyki.
A teraz już dziękuję. Był to program Nie lubię poniedziałku. Monika Białek. Spokojnej nocy.